To zacznijmy. Siema, coś tam.
Dobra, siema, coś tam. Tak. A w sensie już nagrywamy, tak? Bo wiem, że zawsze mamy z tym początek i im bardziej naturalnie to zrobimy, tym będzie łatwiej.
No, nagrywamy. Jednak. Także dzień dobry.
Cześć. Trochę nas nie było. Pewnie nas trochę jeszcze nie będzie.
W ogóle nagrywamy dzień po tym, jak stuknęły nam 2 lata podcastu chemicznego.
Możecie nam napisać maila z życzeniami wszystkiego najlepszego.
Otóż ostatni rok był bardzo owocny. Nagraliśmy chyba, jeśli chodzi o taki rok, o 365 dni, to jeden odcinek się ukazał, nie?
Dobrze naszego mówię? Podcastu, tak.
No, więc byliśmy bardzo produktywni, ale musimy was poinformować, że przychodzimy do was i powracamy tak naprawdę na te wszelkie kanały komunikacji, nie bez powodu.
Oczywiście.
Bo pracowaliśmy intensywnie nad nowym projektem. Projekt powstał we współpracy z Dolnośląskim Festiwalem Nauki. Jest to pewna inicjatywa, o której pewnie zaraz sobie jeszcze troszeczkę powiemy. Nagraliśmy 25 rozmów.
Ja nie wiem, czy mogę, albo bardziej, czy chcemy trochę mówić o kontekście tego, bo to na pewno będzie jedno z tych pytań, zakładam, że jak, zakładając,
ale
że
jak zaczęliśmy?
Q&A. No trochę jak to się stało, bo bardziej na zasadzie moje nasze odczucia, bo to jest coś takiego, że ja wiem, że to było przed Wielkanocą, ja byłem na laboratoriach w ramach praktyk i było coś takiego, że otwieram sobie telefon, patrzę, a tam wiadomość biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i ona tak w dużym skrócie: ej, słuchajcie, bo mamy takiego deala, chcielibyśmy ruszyć z podcastami w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, czy bylibyście chętni?
No w sumie to nie jest jakaś niewiadomo znaczy, jak to była, pasjonująca
to była taka,
historia.
To
ale
była
tak
taka standardowa rozmowa, nie? Tylko właśnie bardziej klucz chodzi o to, że spotykamy się tam na rozmowie z Bogusią Okręglicką z biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, która wtedy zawiadowała, znaczy która generalnie...
To był jej to był najbardziej jej pomysł i tak, koordynuje trochę ten projekt.
Tak, właśnie tak. No i spotkaliśmy się tam z nią na rozmowie. No i generalnie wtedy dowiedzieliśmy się, że oni chcieliby, bo jest teraz w ogóle 25. Dolnośląski Festiwal Nauki, taka ładna, okrągła edycja.
I w związku z tym to jest też jeden z najstarszych takich festiwali w kraju.
Tak, to swoją drogą. No i oni by chcieli z tej okazji nagrać 25 rozmów z naukowcami z terenu Dolnego Śląska. A ja mam takie, say what?
I my w tamtym momencie, w sumie nasz licznik się nie zmienił od tamtego momentu, mieliśmy 21 odcinków podcastu chemicznego.
Tak.
Więc podwajamy w ten sposób nasz dorobek, a nawet więcej. No i cóż, musimy stwierdzić, że się udało.
Tak, ogólnie tak, bo teraz tą rozmowę nagrywamy w środku, albo nawet bardziej na początku sierpnia. Jesteśmy teraz na etapie montażu i szlifów. Mamy jeszcze kilka rozmów przed sobą, ale generalnie zdecydowaną, albo to, co ja uwielbiam w języku polskim, znakomitą większość rozmów mamy już nagranych. Są to, tak ogólnie nawiązując trochę do tego, czym jest ten projekt, to właśnie rozmowy z naukowcami z różnych dziedzin, bo nie jest to tylko klasycznie chemia, biologia, ale też muzyka, sztuka.
Naprawdę, jeżeli chodzi o tę serię rozmów, to zachęcamy was szczególnie, żeby posłuchać, bo największą wartością tych rozmów są goście.
Tak.
Goście są niesamowici, naprawdę warto posłuchać. Mamy szeroki przekrój na kanale, gdzie będziecie mogli posłuchać odcinki tej serii. Tam będzie intro, więc też da wam to pewien pogląd na to, z jakimi dziedzinami i jakimi gośćmi mieliśmy do czynienia. Nas jest tam troszeczkę mniej, na pewno mniej niż zazwyczaj w podcaście chemicznym.
To jest rozmowa przede wszystkim, tak. To nie ma tak, że będziemy gdzieś tam mówić coś więcej, tak jak tutaj. Jest zdecydowanie odrębny format, odrębna seria, no zrobiona też zresztą we współpracy, więc nie będą odcinki publikowane tutaj, tylko na osobnym kanale, to myślę,
tak
że
jest.
Bardzo też...
Więc to jest zupełnie inny projekt niż podcast chemiczny, na pewno ma nieco inny charakter. Jest nas tam nieco mniej w tych rozmowach, głównym bohaterem są nasi goście, ale na pewno jest to coś, co jest w tym klimacie takim dosyć chemicznym, to znaczy nauka, troszeczkę takie catchy tematy. Ja myślę, że jeżeli mamy inaczej, może taki cały profil naszych słuchaczy, myślę, że też się odnajdzie w tej serii.
Ja uważam, że zdecydowanie tak.
Jeżeli nawet nie każdy gość będzie zainteresowany, bo gości mamy przeróżnych z przeróżnych dziedzin, to chociaż część będzie dla nich.
Na pewno nie będzie tak, że każdy posłucha każdej rozmowy z takimi samymi wypiekami na twarzy, ale uważam, że znowu znakomita większość rozmów będzie naprawdę super, bo goście są super i generalnie to jest jedna z tych kwestii, których ja uwielbiam w popularyzacji nauki, to znaczy ludzi. Bo też uważam, że ludzie słuchają podcastów, zaczyna się od tematyki, bo interesuje ich jakiś odcinek i później jednak w dużej części skupiają się na tym, bo są po prostu fajne persony. A przynajmniej ja mam coś takiego, że osoby z podcasty, których słucham, jeśli są takie typowo informacyjne, gdyby to był podcast, który jest powiedzmy z tego samego obszaru, jeden jest prowadzony jak normalne wydanie wiadomości, a drugi powiedzmy w naszym stylu, czyli gdzieś tam dwie osoby, które sobie starają się to zrobić na luzie, to myślę, że w znakomitej większości przypadków wybrałbym ten drugi podcast. I tak samo tutaj naprawdę spotkaliśmy fascynujących ludzi, te rozmowy są naprawdę super inspirujące i te dziedziny są też te bardziej i mniej typowe.
To spróbujmy rzucić.
Tak, znaczy mnie, ja chciałem właśnie powiedzieć, że mnie najbardziej podoba się rozmowa z księdzem chyba tak naprawdę, może inaczej. Jedna z rozmów, która najbardziej mi się podoba, to jest rozmowa z księdzem.
Tak jest.
Paradoksalnie.
I to bo okrążyliśmy wokół tematu biblistyki, więc też nauka. To była część teologii, która o taką naukowość rozumianą jako naukowość, czyli badania, eksperymenty i tak dalej, to biblistyka, czyli mamy trochę elementy archeologii, historii, takie tematy, więc to naprawdę analiza dokumentów, taka też naukowa taka analiza, więc też pasjonująca to była rozmowa.
I ja, jako że gdzieś też odpowiadam w dużej części za sprawy techniczne i montaż, jestem tak zachwycony umiejętnościami oratorskimi księdza, bym teraz powiedział, Jezu, chciałbym mówić tak jak on i w taki sposób jak on, czyli nie zacinając się, mając taką kontrolę nad tematem, no i po prostu mówić tak dobrze.
Kapitalny rozmówca. Tak, ale takich naprawdę kapitalnych rozmówców mieliśmy więcej, bo jeśli chodzi o tematykę, to naprawdę szeroka tematyka. Medycyna sądowa, mieliśmy dwie panie z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnych z Państwowej Akademii Nauk. Dobrze powiedziałem nazwę?
Tak, Polskiej Akademii Nauk.
Polskiej, a jak powiedziałem?
Państwowej.
Polskiej Akademii Nauk.
No, mieliśmy tak. Papieski Wydział Technologiczny.
Tak, to też, jeśli chodzi o takie wpadki, to tak, tak. Zamiast Papieskiego Wydziału Teologicznego, to padł Technologiczny. Ja też ostatnio coś pomyliłem. Tak.
Też przy rozmowie jednej z nagrywania też mówiłeś, że właśnie...
Akademia Wojsk... Nie.
Nie pamiętam, ale na pewno powiedziałeś wtedy w rozmowie, że też Papieski Wydział Technologiczny, bo to przeszło na ciebie. A ja zamiast AWF chciałem powiedzieć Akademia WF-u.
Akademia WF-u. Więc no właśnie, goście różni, mieliśmy rozmowy z paniami immunologami, biologami, wojskowi właśnie, był pan major z nami, też kapitalna rozmowa i ciekawa. Mieliśmy tematy archeologiczne, ratownictwo medyczne, grafik artysta był też z nami, pani od teorii muzyki, więc no naprawdę niesamowicie szeroki przekrój od takich nauk humanistycznych do ścisłych i jeszcze rzeczy, które wybiegają poza ten zakres, ale to wszystko też ciągle było w temacie pewnego postępu naukowego, rozwoju naukowego i tego, jak to się przekłada na rzeczywistość taką przyziemną, tak, Kowalskiego.
Staraliśmy się też w tych rozmowach ukazać taką perspektywę, jak ta nauka wpływa na codzienne życie nas jako przeciętnych Kowalskich i tych, którzy zajmują się nauką i tych nie tylko, bo nauka też wzajemnie na siebie oddziałuje. Tutaj jedną z fajniejszych rozmów w tym kontekście może być rozmowa z onkologiem, bo to też jest naprawdę bardzo fajna rozmowa z panem doktorem Ekiertem i też myślę, że warto ją posłuchać. Tutaj myślę, że warto nadmienić, że koncepcje miały mieć 15 do 30 minut i być zmontowane, a najkrótsza rozmowa ma około 40, a mediana to będzie koło godziny, tak myślę, bo goście po prostu byli tak niesamowici, że...
Tak, jak zaczynaliśmy ten projekt jeszcze przed właściwymi nagraniami, to pomysł był taki, żeby to były rozmowy już po takim montażu 15-30-minutowe. No, znając podcast chemiczny i nasze tutaj tasiemcowate zapędy...
Nie dało się tego zrobić.
No nie wyszło, 15 minut.
Nie, totalnie.
Ale
nie.
Myślę, że jak najbardziej to jest na plus, bo to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że tak bogaci w treść byli nasi goście.
Tak, bo to są naprawdę niesamowite persony. No i oczywiście tutaj trzeba też wspomnieć, wszystko jest w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i jeśli ktoś poczuje się zachęcony, generalnie rekomenduję wejść na stronę Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, czyli festiwalwroc.pl. Jeśli ktoś jest akurat z tych okolic, albo w ogóle raz z Wrocławia, dwa Dolnego Śląska, może sobie zobaczyć, jakie są wydarzenia i ewentualnie spróbować, jeżeli będzie mu dogrywał w terminie, odwiedzić sobie jakieś takie wydarzenie, czy to właśnie wykład, czy jakiś pokaz danej instytucji, albo konkretnego gościa, z którym będziemy rozmawiać.
Bo to też warto podkreślić, że wydarzenia mają miejsce zarówno we Wrocławiu, jak i w ogóle na terenie całego Dolnego Śląska.
Dokładnie tak.
Więc można gdzieś, jeżeli ktoś jest z tego typu okolic, to można sobie coś znaleźć, albo nawet może warto jakąś taką wycieczkę sobie zaplanować.
Uważam, że
nie?
Tak.
A czemu nie?
Zdecydowanie. My też układamy te rozmowy w harmonogramie takim, żeby ktoś, komu spodoba się jeszcze taka rozmowa,
żeby jeszcze miał szansę zapisać się na wydarzenie z danym gościem, bo znakomita znowu większość tych naszych gości będzie miała własne wydarzenia w tej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Nie wszyscy.
Oczywiście.
Ale zdecydowana większość. Albo na przykład instytucja, która ich reprezentuje. No i też właśnie często w trakcie rozmów opowiadaliśmy trochę o tych wydarzeniach, jak one wyglądają, więc będziecie mogli być w ten sposób trochę bardziej zachęceni i też już mieć trochę takie wiadomości zza kulis.
Trochę tak. I zobaczyć, jak się popularyzuje naukę na Dolnym Śląsku.
Zgadza się. Ja myślę, że warto jeszcze dodać jedną rzecz, że prawdopodobnie jak słuchacie tej rozmowy, jeżeli słuchacie ją tuż po premierze, to w tym momencie jest kilka rozmów już do przesłuchania. I codziennie przez cały wrzesień, rozmów jest 25, więc niecały wrzesień, ale codziennie będzie można słuchać nowego odcinka, nowej rozmowy i będziecie mogli się z tym stopniowo zapoznawać. A tutaj już teraz w tym momencie kilka tych odcinków, w mojej opinii świetnych, już jest do przesłuchania. Także serdecznie Was zapraszamy, tam linki oczywiście też znajdziecie w opisie.
A przy okazji, żeby też nie zostawiać tego odcinka takim trochę pustym gadaniem, też chcieliśmy coś przygotować i akurat dzisiejsza rozmowa będzie taką pierwszą, nazwijmy to, próbą generalną.
To jest swego rodzaju, można potraktować jako odcinek zero, odcinek bonusowy, gdyż właśnie zaraz jak skończymy tutaj taki materiał chemiczny, przejdziemy do rozmowy, która już nieco bardziej przypomina Dolnośląskie Podcasty Nauki. Rozmawiamy w tym odcinku, który zaraz będziecie mogli posłuchać. Rozmawiamy z Bogusią Okręglicką, która pracuje w Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i troszeczkę poopowiada właśnie, jak to wygląda od strony organizatora tego typu festiwalu. Więc potraktujcie to jako taki bonus i może też uzupełnienie całego projektu i miejcie też to na uwadze, że ta rozmowa była nagrana na samym początku, to znaczy przed jakąkolwiek inną rozmową.
Jeszcze w sumie nie wiedzieliśmy, do czego ten projekt będzie zmierzał, jak on pójdzie, czy nie stwierdzimy w połowie, że dobra, nie, jednak nie. Ta rozmowa była trochę o popularyzacji nauki z perspektywy Dolnośląskiego Festiwalu, z perspektywy biura i tak naprawdę nakreśleniem tego, że to wydarzenie, mimo że trwa 5 dni we Wrocławiu i później większość miesiąca na terenie Dolnego Śląska, dla pracowników biura trwa tak naprawdę rok. No i też przy okazji trochę Bogusia zdradza swoich wydarzeń związanych właśnie z Dolnośląskim Festiwalem Nauki i to są bardzo ciekawe historie. Zresztą goście też opowiadają bardzo dużo ciekawych historii. Chcieliśmy też trochę zapytać o ich inspiracje, jak to się stało, że są w miejscu, w którym są i mega mi się podobało, to jest takie też trochę bardzo budujące, myślę, że zwłaszcza dla takich młodszych ludzi, którzy są dopiero na etapie wybierania ścieżki swojej kariery, jeśli usłyszycie od jakiegoś profesora, tudzież pani profesor, że no generalnie to ja chciałam iść na studia na medycynę, ale się nie dostałam, zostałam na chemii i tak jakoś raz się okazuje, że teraz przeprowadzamy rozmowę z taką osobą. To jest naprawdę bardzo budujące, fascynujące, a jeszcze bardziej jak ktoś mówi, że to, gdzie jest teraz, jest dziełem przypadku.
Tak, bardzo często okazywało się, że nasi goście w pewien sposób dosyć przypadkowo znajdowali się w miejscu, w którym są i są z tego też bardzo zadowoleni, więc jeżeli właśnie ci nasi młodsi słuchacze są na etapie wybierania sobie ścieżek, to nic straconego, albo to nie jest tak, że ta jedna wymyślona, obrana opcja, ta jedna destynacja to jest to, co jest najważniejsze, jeżeli się nie uda, to tragedia. No tak nie jest i naprawdę w każdej sytuacji można się odnaleźć i nasi goście są świetnym tego przykładem, bo naprawdę większość mówiła, że no w sumie to trochę taka historia, że przypadek, ale to też będziecie mogli sobie usłyszeć w trakcie rozmowy.
Tak, dokładnie tak.
Cóż, ja myślę, że w takim przypadku starczy już zachwalania tej serii. Myślę, że w tym momencie już powinniście nam uwierzyć, że jesteśmy z niej zadowoleni.
Jeśli ktoś tęsknił za nami przez ostatni rok, to może na przykład napisać nam maila, że za nami tęskni. Albo właśnie wyszukać sobie Dolnośląskie Podcasty Nauki. Powinny być dostępne na każdej platformie, czyli Spotify, Google Podcastach i tak dalej, ale też na YouTube. Tam zresztą macie okładki, na których będziecie mogli zobaczyć sobie również naszego gościa, tylko od razu
mojego
mówię,
autorstwa.
Że jest to... Tak. Od razu mówię, że jest to, nie będzie tych podcastów w formie wideo, tylko audio, więc będzie to normalna okładka, tak jak zwykle przy naszych odcinkach. Wyszukajcie sobie, zaobserwujcie, dajcie szansę. Ja moim zdaniem warto, zresztą też jest to pewnego rodzaju kwestia, no naharowaliśmy się, bo to w sumie 3 miesiące, nie? 25 rozmów w 3 miesiące, gdzie dotychczas w prawie 2 lata nagraliśmy 21.
No właśnie, więc no, to był czasochłonny projekt, ale sprawił nam bardzo dużo satysfakcji. No i chyba nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz podkreślić, że projekt nazywa się Dolnośląskie Podcasty Nauki. Został nagrany w ramach 25. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. A teraz tak naprawdę już nie przedłużając, chyba musimy Was zaprosić na rozmowę z Bogusią.
Dolnośląskie Podcasty Nauki to seria 25 rozmów z fascynującymi postaciami świata nauki, sztuki, kultury i nie tylko. Nagrana na 25-lecie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
W rozmowach poznacie m.in. jak wygląda codzienna praca technologa żywności, archeologa, ratownika medycznego, onkologa, wojskowego i artysty grafika. Czym się zajmują i co ich inspiruje?
jak biblistyka, medycyna sądowa, chemia, ekonomia, immunologia i muzyka wpływają na ogół społeczeństwa i na Was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze.
Wiele procesów, które dawniej były nieuleczalne, nagle stały się uleczalne.
Chcielibyśmy ocenić, jak dużo na niechęć do owadów jadalnych miała religia.
Uważa się, że mniej więcej ilość zachorowań na nowotwory złośliwe by spadła o około 30%, gdyby ludzie tylko rzucili palenie. To jest olbrzymia liczba.
Zasoby wody w Polsce nie należą do zasobów dużych.
Z moich najnowszych badań wynika, że kobiety pod tym względem mają gorzej, bo nie dość, że one na tego Alzheimera chorują częściej, gorzej reagują na leczenie, to jeszcze wychodzi na to, że i ta odporność jest u nich słabsza.
Nasze państwo, nasza armia zawsze będzie mniejsza niż tak wielkich hegemonów, więc mamy pewien zasób środków, które musimy wykorzystać jak najlepiej potrafimy.
No bieganie wbrew pozorom nie jest proste, można sobie zrobić dużo krzywdy pod warunkiem, że się robi to w sposób nierozsądny.
Zapytał mnie, jak się studiuje Biblię, odpowiedziałem, to jedyna dziedzina nauki, która mnie w teologii interesuje.
Żeby się tego nauczyć, trzeba to pokochać, po prostu. Wszystko zaczyna się od miłości, a w szczególności w sztuce, w nauce.
O tym właśnie jest ta seria, a rozmowy przeprowadził razem ze mną Adrian.
A po drugiej stronie mikrofonu jest Patryk.
Nowe odcinki będziecie mogli słuchać codziennie przez cały wrzesień, a teraz życzymy Wam miłego słuchania.
Można też przywołać pandemiczne doświadczenia naszych wykładowców, gdzie wszystkie wykłady były online, więc albo ten wykładowca mówił rzeczywiście do całej klasy zgromadzonej, gdzieś tam na kamerkach się widzieli i on miał świadomość tego, że cała klasa siedzi i go słucha, ale mieliśmy też wykłady dla osób indywidualnych, gdzie zgłosiła się tylko jedna osoba na przykład na wykład i wykładowca był zachwycony, bo mógł odbyć naprawdę ciekawą rozmowę.
To już tak, typowo rozmowa, nie wykład.
Tak, z osobą, która była bardzo zainteresowana tematem i no, mieliśmy sygnały, że czasem 2-3 godziny minęły, nawet nie wiadomo kiedy.
To jest ciekawa sprawa.
To jest jednak to.
Ale tak. To też musi się po prostu trafić w ten sposób, bo...
Bo to jest trochę problem, żeby zrównoważyć tą ilość odbiorców. Bo z jednej strony, jak jest dużo, to fajnie, bo dużo osób słucha, ale z drugiej strony, jak jest mało osób, to jest większy potencjał na dyskusję, ale to wydarzenie trzeba powtarzać cykliczniej. Chociaż z drugiej strony znowu zamknięcie pewnego grona i robienie jakiejś rezerwacji na miejsca powoduje, że ludzie też chętniej się garną, bo wiedzą, że o kurczę, przegapię, jak już się zapiszę, to faktycznie mam taki namacalny dowód, że muszę to sobie wpisać w kalendarz, a nie, że a, jutro jest, a, dobra, trudno i nie przyjdę. Albo ojej, było wczoraj, zapomniałem. To ja tak mam bardzo często, jak sobie czegoś nie wpiszę. Ale jak faktycznie zrobi się coś, to się ładnie nazywa call to action, w takim biznesowym żargonie, jak się zrobi coś w stylu, żeby tych ludzi faktycznie zaprosić, coś, żeby oni zrobili już jeden gest, to im się tutaj w pamięci to utrwala.
Czyli na przykład zamiast wrzucać link do wydarzenia, można dać bardziej formularz, który ktoś musi wypełnić, bo już będzie bardziej zaangażowany w to.
I wtedy my jako organizatorzy już mamy kontrolę, czyli mamy bazę mailową, i możemy wysłać powiadomienie, hej, słuchaj, jutro jest spotkanie z naukowcem, czy tam chcesz wypić kawę z naukowcem, albo na przykład chcesz się napić piwa z naukowcem, albo w ogóle, czy piłeś kiedyś piwo z naukowcem? I jak widzi się taki tytuł maila, no to automatycznie jest większa szansa na to, że się zgarnie uwagę takiego słuchacza / odbiorcy i zwiększa się to szansa na to, żeby go w jakiś sposób zainteresować właśnie tym wydarzeniem i zwiększa szansę na to, żeby on przyszedł w końcu na to wydarzenie. Tylko to też trzeba ludzi, którzy pójdą na takie rzeczy i sobie pogadają. To na ludzie no, z tym podejściem w Polsce, w sensie, że się tego niestety nie nagradza, to też na początku jest fajne, a potem może być takie demotywujące, więc też trzeba znaleźć odpowiednie jednostki, które tak, sobie o tym pogadają i znajdą czas na to.
To też jest duża bolączka wśród wykładowców, że no w żaden sposób. Są uczelnie, owszem, które za to nagradzają tak zwanymi punktami za działalność popularyzatorską. No ustawa wprowadzona przez ministra Gowina mówi jasno o tym, że popularyzacja jest czwartą misją uczelni. Ta popularyzacja wciąż gdzieś tam jest jednak z tyłu na uczelniach.
No tak.
Ale to jest coś, z czego zaczęli być naukowcy rozliczani. Jest taka ta misja społeczna i faktycznie gdzieś coś w jakąś rubryczkę trzeba wpisać, że taki odbiorca, tylko często są to rzeczy bardzo takie niemierzalne. I na przykład naukowcy w ten sposób próbują rozwiązać sprawę, że otwierają jakiś nie wiem, Instagram czy Facebook danego danego zespołu badawczego, bo to jest mierzalne po prostu. Mieliśmy tyle odbiorców, tyle osób skomentowało, tyle osób widziało dane wydarzenie czy coś takiego.
I kończy się na 3 postach. Niestety. Być może, ale jest tak, no
bo faktycznie. Bo problem jest po prostu mierzalności tego, a trzeba się z tego rozliczyć.
Tak, dokładnie.
I to jest też nasza bolączka od lat. Jak ocenić przebieg festiwalu? Jaką ewaluację i w jaki sposób to przeprowadzić? No to są bardzo trudne zagadnienia, a są one niestety konieczne do pozyskania dalszych środków na działalność.
No, bramki przed wejściem, jedna osoba, druga, jak w klubach, pieczątkę. Byłem na festiwalu.
Tak. No często są to dane szacowane, natomiast zbieranie opinii od uczestników ankietami, no czasem nie ma na to czasu po prostu, bo te grupy się zmieniają tak szybko. Jedna grupa wychodzi, druga wchodzi, więc jest to ciężki orzech do zgryzienia często i taki mocny punkt do przemyślenia dla wszystkich organizatorów festiwalu.
To na koniec zawsze jakiegoś wydarzenia. Podobało się? Ręka w górę. I zdjęcie. I liczymy później. Zatrudniamy.
Ze zdjęciami jakiegoś. Też jest problem.
Aha, bo w sumie teraz jest ochrona wizerunku, wszystkie przepisy na temat RODO.
Tak.
To w formularzu.
Zdjęcia robi się od tyłu.
Okej, okay. Nawet jak jest takie masowe wydarzenie i zrobi się zdjęcie publiczności, to
można,
są problemy?
Można, natomiast zdarzają się na przykład rodzice, którzy się zgłaszają i mówią, że sobie nie życzą.
Okej, okay. Okay. Chociaż z drugiej strony tak, znaczy wiadomo, nie ma sensu wchodzić w konflikt, ale prawnie nie mają do tego jakichś takich podstaw.
Znaczy jeżeli osoba jest tłem rzeczywiście, jest duża grupa osób, tam ustawa chyba mówi dokładnie o 4 osobach.
Że to już jest tłum.
Wow, tak, super. Dla mnie kilka osoby. To jest przynajmniej 2.
To 2 to jest para.
Okej, okay. No to 3 w takim razie. Okay.
Tak. No ale mieliśmy takie już też przypadki, że prowadzący chciał zrobić zdjęcie, udokumentować przebieg swojej imprezy, natomiast rodzic, który był z małym dzieckiem na tym spotkaniu, mówił nie, moje dziecko nie będzie na zdjęciach, więc 5 dzieci na przykład siedziało z boku, a reszta oczywiście, że uczestniczyło w zajęciach, ale no musiało siedzieć tak troszeczkę na uboczu, bo rodzice się nie zgadzali na jakąkolwiek dokumentację fotograficzną.
Ale to nasza koleżanka z koła naukowego chemicznego mówiła właśnie, że też tworzyli wydarzenie dla dzieci w klubiku, które uciekły z Ukrainy.
Tak.
No i też super podobno mieli mnóstwo zdjęć, ale
z twarzami i nikt nie pomyślał, znaczy nie pomyślał, no nikt nie zrobił wcześniej, nie zapytał o zgodę, czy żeby mieć jakieś tak oficjalnie na papierze, że wszystko się zgadza.
A podobno
no
mają super świetne zdjęcia.
Tak, i mają super zdjęcia, ale nikt nie może ich zobaczyć właśnie przez kwestie prawne. Ale na zasadzie po prostu osoby, które nie wyraziły zgody, mają wklejoną emotkę albo logo Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zamiast twarzy.
Znaczy, my mamy takie zabezpieczenie, że mamy taką adnotację w programie i na stronie, że udział w festiwalu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Natomiast prawnie, czy to jest wiążące, nie do końca.
Okej, okay, w porządku.
Natomiast fajnie, że ktoś to przeczyta, że ma taką świadomość, że może być sfotografowany, ale jeżeli gdyby ktoś przyszedł i powiedział, że nie życzę sobie, żeby moje zdjęcie było na Państwa stronie, no to musimy je wykasować.
Okej. Okay. I to jest tak naprawdę zamieszanie od tego, jak ta ustawa została wprowadzona. Wcześniej nie było takich problemów. Albo inaczej, było takie, czy mógłbym prosić o to, okej, w porządku, a teraz przepraszam bardzo, ale jest takie prawo i ja bym chciał z niego skorzystać.
Myślę, że to jest kwestia tego, że się w ogóle zmieniły troszeczkę czasy, jeśli chodzi o publikację wizerunku, że kiedyś jak ktoś nam zrobił zdjęcie, umieścił w gazecie, to było coś, prawda?
Zbierało się
gazety, umieszczało tam w albumie rodzinnym i to było coś. Natomiast teraz w dobie tych wszystkich portali społecznościowych jednak no niektórzy nie mają kont na portalach społecznościowych i nie życzą sobie w ogóle
swojej obecności. I nie ma tej kontroli trochę takiej, tak. Że ktoś coś może zrobić z tym zdjęciem jednak.
Tak, trzeba pamiętać o tym, że to co się publikuje w internecie zostaje. Mimo, że się to gdzieś usunie, teoretycznie to nie do końca.
Tak, to nie jest tak. To nie jest cyfrowa odbitka, która trzeba się trochę namęczyć, żeby raz wywołać to zdjęcie, a potem je jeszcze gdzieś tam odbić, skopiować. Nie wiem, jestem za młody w związku z tym, żeby się takimi rzeczami gdzieś interesować znowu.
Tak, dlatego na przykład będąc rodzicem trzeba zwracać uwagę na to, co dziecko publikuje, ponieważ jeżeli dziecko chce być w przyszłości lekarzem, prawnikiem, a ktoś wynajdzie jego zdjęcia z dzieciństwa, gdzie robi różne dziwne rzeczy, to może mieć nieprzyjemność.
Ogólnie o takich publikacji w ogóle w internecie jest kilka takich historii. To chyba jedną z takich, przynajmniej dla mnie znanych, jest reżyser pan James Gunn. On odpowiada za takie dzieła, między innymi jak Guardians of Galaxy, czyli
Strażacy Galaxy.
Strażacy Galaxy.
Jaki był żart.
No to kiedyś było coś takiego, że ktoś mu wyciągnął jakiegoś Twittera, który tam powiedzmy 10 lat temu to było wszystko w porządku, a w dzisiejszych standardach gdzieś tam poprawności politycznej, abstrahując od poprawności politycznej, już nie jest zbyt ciepło przyjmowany. Po różnych tam buntach on w końcu wrócił na to stanowisko, no ale to jest właśnie kwestia tego, że my teraz nie myślimy, co publikujemy, chociaż ja sobie raz na jakiś czas wracam na Twittera i patrzę i sobie myślę, jakie głupoty ja pisałem w ogóle. Ale też trzeba mieć to gdzieś tam w świadomości, żeby gdzieś tam do tej przeszłości sobie nawiązywać. A właśnie a propos trochę zdjęć, to nasz dzisiejszy gość, Bogusia, jest tutaj, ponieważ raz, że współorganizuje Dolnośląski Festiwal Nauki, a dwa, że no tak naprawdę wszystko zaczęło się, jej historia z popularyzacją zaczęła się między innymi od tego pierwszego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, prawda? Te pierwszej edycji.
Tak, zgadza się. Pierwszy Festiwal Nauki we Wrocławiu odbywał się w 1998 roku. Moja siostra była wtedy studentką socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim i mówi do mnie, ej, chodź, jest fajny wykład w Instytucie Niskich Temperatur. A byłyśmy wtedy mega fankami książek science fiction, fantasy i wszystkich z tego gatunku. I mówi, będą tacy pisarze fantastyki, że musimy tam pójść, bo oni będą mówić o tym, czy nauka w ogóle może się znaleźć w książkach science fiction, w jaki sposób i w jaki sposób naukę przedstawia się w filmach science fiction. Więc poszłyśmy na ten wykład, który był późnym popołudniem, bo wydaje mi się, że to było około 18:00. Była pełna aula ludzi i pamiętam, że ludzie nie chcieli wychodzić, że myśmy stamtąd wyszły już późnym wieczorem, 21, 22.
A zaczęło się o?
O 18:00.
Okej.
Ludzie mieli tak dużo pytań, był stół, za którym siedzieli i pisarze, i prowadzący. Jak na tamte czasy, to byli tacy przodujący polscy pisarze fantastyki.
Mhm. Jakieś nazwisko?
Marek Oramus, Jacek Inglot.
Okej, to drugie nazwisko.
To drugie nazwisko mi się kojarzy. To trochę wstyd teraz chyba, nie? Może tak da. Ale ktoś takiej ta fantastykę. I byli tam, znaczy w ogóle, bo ja też to jest jedna kwestia, bo w historii fanpage'a właśnie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki można zobaczyć zdjęcia z tej pierwszej edycji i zdjęcie programu, który był w ogóle wydrukowany w gazecie, a nie gdzieś teraz rozsyłany po internetach.
To jest piękny taki znak. Czy to odnaleźć na fanpage'u facebookowym Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, czy też na stronie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i odnaleźć te fotografie, bo to jest fajny znak czasu.
Tak, i właśnie to jest to, co ja chciałem powiedzieć, że przejrzałem cały program. I to jest wydarzenie, na które na pewno bym poszedł. Jakbym te 25 lat temu, no miałem 2 lata, więc trochę ciężko, żebym poszedł. Rodzice by mogli pójść.
Ja miałem minus 2 lata.
Ty miałeś minus 2 lata, tak? To był właśnie ten wykład, no, który chciałem powiedzieć, że najbardziej mnie interesował. Bo to jest też taki dla mnie precedens. Dzisiaj, nie wiem, czy się to dzisiaj gdzieś tam kultywuje, ale to jest spotkanie pisarzy i fizyków. I to było, nie było tak, że tylko naukowiec mówi o nauce swojej dziedzinie, tylko to jest takie właśnie interdyscyplinarne spojrzenie na jeden temat z dwóch stron. Tej fantastyki właśnie z nauką. I jak widać, siadło, mówiąc tak kolokwialnie.
No trzeba nadmienić, że głównym organizatorem prowadzącym był i pisarz, i fizyk w jednym.
Okej. Okay.
Profesor obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Więc no, on i pisarzem był, i fizykiem pracującym wtedy w instytucie. I on namówił swoich kolegów pisarzy i swoich kolegów fizyków, żeby się spotkali jednak w tej auli i trochę pogadali do młodzieży.
Piękna sprawa.
Super. Z rana publikacje, wieczorem przenosimy się do innych światów fantastyki.
Tak, a tak a propos, że miałem wtedy 2 lata, to mieliśmy też takich uczestników na festiwalu. Przychodziła w którymś roku, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale przychodziła mama z dzieckiem w wózku, a teraz przychodzi już z takim, no myślę, 7-8-letnim dzieciakiem na spotkania. Także mamy też najmłodszych uczestników, którzy z nami dorastają.
I jak to się stało, że od uczestnika stałaś się osobą, która... Bo to czy to było tak właśnie, że po tym pierwszym festiwalu, zakładam, co roku uczestniczyłaś?
A czy później, to było tak? Czy to była jakaś przerwa?
Tak. I czy po prostu od razu, wow, ale super, muszę organizować. Jak to wyglądało? Bo ja w sumie jestem ciekaw, jak osoba z uczestnika staje się organizatorem. Bo...
No to cytując klasyka, jak to się stało, nie wiem. tak, rzeczywiście było tak, że uczestniczyliśmy w wykładach co roku. Natomiast był to 1-2 wykładka, który z festiwalem jest związany od pierwszego festiwalu i co roku prowadzi jeden z pierwszych wykładów. Kiedyś wcześniej, w wcześniejszych edycjach festiwalu, był to pierwszy, w ogóle pierwszy wykład na festiwalu. Natomiast od kilku lat tych spotkań jest tak dużo, że są one organizowane od samego rana, pierwszego dnia festiwalu, więc wykład profesora Miotka gdzieś to w godzinach czasowych się przesunął troszeczkę wyżej. Natomiast no, w tym roku będzie to 25. wykład profesora Miotka na Festiwalu Nauki.
Kurczę.
Więc było mi dane uczestniczenie w kilku z nich, natomiast później te wiadomo, losy ludzkie różnie się tutaj tak toczą. Pierwszym co to było założenie rodziny. Natomiast praca w festiwalu dla mnie zaczęła się znowu od mojej siostry, która podesłała mi ogłoszenie, które się znajdowało po prostu na stronie uniwersytetu, że potrzebujemy pracownika do biura. No i tu moja praca z festiwalem tak naprawdę się zaczęła i skończyła, ponieważ skończyło się chodzenie na imprezy festiwalowe, bo od strony organizatora no to jest fizycznie niemożliwe. Cała energia w tym czasie, w czasie trwania festiwalu skupia się na tym, żeby wszystko było tip-top.
I koordynować tym wszystkim.
Tak, koordynowanie jest to ogrom pracy, bo to jest 11 wyższych uczelni we Wrocławiu, 2 instytuty Polskiej Akademii Nauk, około 10 do 15 współorganizatorów we Wrocławiu. Natomiast październik to jest region. Nasi wykładowcy jadą do 10 miast w regionie, a tam różnych współorganizatorów, instytucji kultury, oświaty, muzeów, przewodników lokalnych, no jest ponad setka dobrze.
No właśnie, bo ja też na ten program spojrzałem jeszcze od innej strony, to jest ile tych wydarzeń i jakiego rodzaju są to wydarzenia i tych wykładów takich plenarnych było 14, ja sobie teraz spoglądam swoją ściągę, bym tego nie zapamiętał, było 14 takich wykładów otwartych, trwających przez 3 dni, poza tym było 35 różnych imprez plenerowych i ponad 140 wykładów na różnych wydziałach. To wydaje mi się, że jak na tamte czasy, czyli lata 98, to była ogromna ilość. Wszystko zadrukowane na kilku stronach gazety z długopisem pozaznaczane gdzieś w kalendarzu na co iść, bo nie można sobie na smartfonie sprawdzić, co teraz leci. To wydaje się, że to był ogrom pracy, jeśli chodzi o przygotowanie. I tak naprawdę no właśnie kiedyś Dolnośląski Festiwal Nauki to trwał te 3 dni, ten pierwsza edycja. Teraz trwa tak naprawdę końcówka września jest we Wrocławiu, praktycznie cały październik jest w terenie i to tam jest tam ten okres półtorej miesiąca gdzieś niecały, ale dla biura festiwalu to jest tak naprawdę cały rok przygotowań, prawda?
Tak, to jest cały rok, to jest 12 miesięcy wytężonej pracy organizacyjnej. W momencie, kiedy trwa jeszcze festiwal, my już zaczynamy organizować kolejną edycję, bo zawsze wyciągamy wnioski z tego, co się dzieje teraz, żeby poprawić, udoskonalić na przyszły rok. Natomiast trzeba pamiętać, że dla wielu firm, instytucji dotujących jest to ten okres, kiedy się zbliża zakończenie budżetowanie na następny rok, więc my się musimy wpisać w te ich budżety, żeby mieć z czego robić kolejną edycję festiwalu, przygotowywać już pewne plany na następną edycję i poszukiwać następnych dotujących. Więc w momencie, kiedy trwają festiwale
Czyli jedna
nauki,
edycja jeszcze się nie skończyła, ale tak, już prace już trwają.
Dokładnie tak jest. Natomiast nasza praca nie kończy się też z ostatnim dniem festiwalu, bo później trwa okres sprawozdawczy, okres rozliczeń finansowych i ta praca się kończy luty, marzec, często dopiero następnego roku.
Okay. I to jest oficjalne zakończenie tej edycji, która się wydarzyła we wrześniu, w październiku i można z pełnym skupieniem nastawić się już na pracę nad kolejną edycją.
Tak.
Okej. Okay. Wow.
Czyli w sumie biorąc pod uwagę tą taką bogatą historię Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, jak to się ma do reszty festiwalów takich ogólno w reszcie kraju?
Właśnie byliśmy pierwsi?
Czy byliśmy pierwsi, albo czy to jest na największą skalę tego typu wydarzenia?
Właśnie chciałabym wrócić do tego, co Adrian mówił, że to było te kilkaset, 3 dni wykładów w czasie pierwszego festiwalu. I tu trzeba zacząć rok wcześniej, 97 rok, to jest pierwszy festiwal nauki w Polsce w Warszawie. Warszawa była pierwsza.
Zawsze oni.
W 97 roku we Wrocławiu trochę też były inne zmartwienia i zajęcia.
Tak, no wtedy ciężko byłoby organizować festiwal podczas
Zgadza
na wodzie.
Się. Natomiast 98 rok, tutaj pani profesor Aleksandra Kubicz namawia wykładowców do tego, że kompletnie bez żadnego wcześniejszego przygotowania, czy finansowego, czy też organizacyjnego, takiego ściśle organizacyjnego, bo wtedy przypomnijmy, że biuro festiwalu nie istniało, namawia wykładowców, zróbmy coś takiego, jak zrobiła Warszawa. W 1997 roku rzeczywiście mieliśmy wielką wodę we Wrocławiu. Trzeba tych ludzi też troszeczkę oderwać od tego, co się działo. Pamiętamy ślady po powodzi we Wrocławiu jeszcze długo, długo po 1997 roku były widoczne. Więc raz, że było o czym rozmawiać, bo naukowcy...
Tam też był jeden z tematów,
tak,
po powodzi,
był
widziałem.
Był taki panel na temat powodzi. Naukowcy mieli dużo do powiedzenia. Wypowiadały się także władze Wrocławia w tym temacie. Więc 98 rok we Wrocławiu po raz pierwszy, 3 dni rzeczywiście wytężonej pracy, ale takiej pracy wcześniej niezaplanowanej, takiej bardzo ad hoc, takiej chcemy coś zrobić, zróbmy to, zrobiliśmy to.
Ale to w takim razie to musiało być na tyle korzystne i pozytywnie odebrane wydarzenie, no bo już następnego roku była kolejna edycja, więc to nie jest taka prosta sprawa, by zdecydować się jednak, że to nie jest jednorazowe wydarzenie, a chcemy to tworzyć i produkować dalej, no i to już się ciągnie od 25 lat.
Zgadza się, więc fajnie jest namówić kolegów do jakiegoś projektu jednorocznego, natomiast żeby to zrobić w następne lata, było nam potrzebne wsparcie rektorów. Mhm. Festiwal to jest, tak jak mówiłam, 11 uczelni, 2 instytuty PAN. Więc wsparcie rektorów to jest po prostu nieodzowne i jest bezcenne. Więc to panowie rektorzy w postaci kolegium rektorów uczelni Wrocławia wzięli pod opiekę festiwal, wyznaczyli osoby na każdej swojej uczelni, które się festiwalem zajmują. Te osoby niektóre się zmieniały przez te lata, niektóre też 25 lat organizują festiwal na swojej uczelni. Więc no, tak zostało to troszeczkę usystematyzowane. Zostały powołane też osoby, które się już stricte festiwalem zajmowały. No i tu też się pierwsze środki takie finansowe z zewnątrz zaczęły pojawiać.
A jak to się zmieniało na przestrzeni lat, jeśli chodzi o tę formę? Bo dla mnie teraz, biorąc pod uwagę realia 98, które no, ja znałem, no nie pamiętam niestety, ale wydaje mi się, że właśnie tak ogarnąć te 100 wydarzeń na różnych uczelniach, to było coś. I teraz zastanawiam się, jak to jest, tak faktycznie ten festiwal strasznie się rozrósł. Jeśli chodzi o promocję festiwalu, też jest łatwiejszy dostęp przez wzgląd do internetu i gdzie można sobie wszystko na bieżąco sprawdzać. Ale też my jako ludzie się zmieniamy, zmieniają się środki przekazu wiedzy i wydaje mi się, że tak jak kiedyś bardziej popularne były wykłady, tak teraz wykłady trochę gdzieś już się dezaktualizują, można powiedzieć. Chodzi mi o ukazanie tej perspektywy, jak się ta popularyzacja z nauki zmienia. Z wykładów tutaj widzę coraz więcej chyba YouTube'ów. W jaką stronę to idzie w przypadku festiwalu?
No tu musimy wziąć pod uwagę, jakich mamy uczestników i jak też rozwój nauki przyczynia się do popularyzowania wiedzy. Rozwój samej wiedzy pedagogicznej, która też ma przełożenie na organizowanie festiwalu nauki. Dzisiaj wiemy, że dziecko jak coś weźmie do ręki, zrobi samo, przyniesie do domu, opowie rodzicom, przynosi lepszy efekt niż przyjdzie, wysłucha nawet tej krótkiej, bo 20-30 minutowej pogadanki na jakiś temat, gdzie pan pokaże na tablicy, to wygląda tak, to wygląda tak. Natomiast festiwal to nie tylko najmłodsi, to również uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, którzy przychodzą do nas po to, żeby zobaczyć uczelnię, żeby zobaczyć, kto uczy na tym kierunku, żeby zobaczyć, czy mu się to podoba, bo chciałby na przykład studiować chemię albo chciałby studiować filologię, ale jest to dla niego obcy świat póki co. Więc przychodzi zobaczyć, czy to jest okej, czy to jest fajnie, czy mi się to spodoba. Ale są też ludzie, którzy już są ściśle zainteresowani jakimś tematem i zgłaszają się na nasze często wykłady właśnie, żeby spotkać się z tak zwanym mistrzem, czyli osobą, która daną dziedziną zajmuje się już dziesięciolecia. A on chciałby coś jeszcze się dowiedzieć, coś jeszcze uzyskać, a może ma pytania i chciałby dopytać. A może wie coś lepiej, a ten naukowiec może tak nie do końca, prawda? I no, to są często osoby, które szukają właśnie wyjaśnienia, odpowiedzi na swoje pytania.
I bo tutaj wszystko oczywiście zależne od wydziału. Ja wiem, że nasz Wydział Chemii, z którego my jesteśmy oryginalnie z Patrykiem, i ogólnie Wydziały Nauk, Dzień Nauk Ścisłych, mają do zaproponowania jeszcze zajęcia laboratoryjne. I to też są całkiem fajne rzeczy. Ale czy festiwal na przykład zbiera jeszcze jakieś firmy ewentualnie? Czy w ogóle firmy wychodzą z inicjatywą na zasadzie jakieś firmy badawczo-rozwojowe? Czy to są głównie uczelnie? Bo w sumie, bo wiem, że też jest coś takiego jak NUS Laboratoriów. I tam bardzo dużo firm oferuje po prostu wstęp do swoich placówek, żeby zobaczyć, jak to działa. Czy one też angażują się w festiwal, czy to jest raczej tak typowo, nazwijmy to, święto akademickie, mówiąc trochę w cudzysłowie?
Jest to święto nauki akademickiej na pewno, bo głównymi organizatorami, głównymi gospodarzami festiwalu są uczelnie. Należy tutaj nadmienić, że wszyscy naukowcy robią to bezinteresownie i bez wynagrodzenia. Że są to często pasjonaci, którzy po prostu chcą się dzielić swoją wiedzą, lub doktoranci, którzy chcą zdobywać doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, którzy chcą się jeszcze douczyć troszeczkę nie tylko w swoim laboratorium czy w swoim pokoju dla doktorantów, ale chcą jeszcze troszeczkę wyjść do ludzi, nauczyć się mówić do nich, nauczyć się mówić do tych najmłodszych, ale też do tych starszych, bo ten język musi się różnić. Natomiast jeśli chodzi o firmy, to firmy jest troszeczkę ciężko nam mówić do współpracy, ponieważ my oczekujemy troszeczkę też wsparcia, ale firmy myślę, że się też tego boją, że my będziemy oczekiwać od nich, że będą musieli tak pewną taką cegiełkę dorzucić do festiwalu. Natomiast tak nie jest. Mamy firmy, które współpracują z nami od lat. Jest to między innymi MPWiK i Centrum Hydropolis, które od kiedy pamiętam wspiera festiwal i także organizacyjnie, więc pokazy, które tam są organizowane w ramach festiwalu, oczywiście wstęp jest bezpłatny, jest limitowany, bo musi.
Bo jest jakaś tam infrastruktura, wytrzyma jakiś tłum.
Tak, natomiast jest to rzeczywiście firma, która nas wspiera od lat. W ubiegłym roku dołączyły do nas Koleje Dolnośląskie. Był to o tyle trudny okres, że był to okres jeszcze pandemicznej edycji festiwalu. Natomiast przygotowali dla nas filmy edukacyjne dla maluchów i dla starszych.
Chyba konkurs był jeszcze, prawda? Przy okazji.
Tak, był konkurs, Kolej na naukę. Więc ten film dla najmłodszych to było po prostu pokazanie pracy na kolei. Że jest pan, który kieruje pociągiem, jest też pan, który naprawia pociągi, jest też pan, który robi rozkład jazdy. A dla starszych na przykład był też wykład, jak się buduje rozkłady jazdy, jak to wyglądało przez lata. To ja często jeżdżę pociągiem, ale przyznam, że dla mnie to była magia i dalej jest.
Mimo jaka ogromna maszyneria.
Ja chciałbyś motorniczym kiedyś. To znaczy zobaczyć, jaka jest ta praca. W sensie zobaczyć pociąg, jak on idzie do przodu. Ten widok kierowcy motorniczego, a nie ten z okien.
Są takie filmy na YouTubie, można tak sobie pooglądać.
Ale jednak na żywo dotknąć jakiś przycisk, bo różne historie tak słyszało.
Ale to jest jeden aspekt takiego właśnie działania na kolei, że po prostu fizycznie sterujesz wielką maszyną, ale inną maszyną jest tak maszyna nieco mniej fizyczna, czyli to rozkłady, tak, logistyka, połączenie tego.
Tak, jak to zrobić, żeby te dwa pociągi się minęły w odpowiednim momencie i żeby zaplanować dobrze połączenie, żeby jechało przez wystarczająco dużo i wystarczająco szybko.
No to powiem, że to jest potrzebne mega doświadczenie i naprawdę mega wiedza też na ten temat.
I też pomaga jakąś wyrozumiałość chyba budować w stosunku do kolei, zwłaszcza jak się widzi jakieś spóźnienia gdzieś. Znaczy, bo ja sobie zawsze staram to uświadamiać, tak, że to nie jest tak łatwo, że gdzieś coś się stanie, no to jak jeden pociąg się, nie wiem, wykolei, zatrzyma, będzie miał przerwę techniczną.
To na zasadzie potem domina, wszystko bardzo tak ciężko naprawić.
Wystarczy, że drzewo spadnie na tory.
Tak, bo kiedyś mój kolega, jechaliśmy na jakieś tam wydarzenie i dostałem od niego informację, słuchaj, spóźnię się, a potem wysyła mi screenshot z aplikacji czy z innej strony internetowej, no jest tam jest napisane, że przyczyna opóźnienia, Bóg. Koniec, Bóg. Krótko. Prosty komunikat, tak krótko na temat.
To ciekawa sprawa właśnie jest, że festiwal wynika tak naprawdę z takiej chęci obustronnej zetknięcia się. To znaczy uczestnicy chcą się zetknąć z tą pracą laboratoryjną, z nauką, z czymś, czego w ogóle nie widzą na co dzień, ale sami ci naukowcy też no, otaczają się pewną bańką dookoła naukowców i też właśnie mają potrzebę, żeby wysłowić się, żeby pokazać to, co robią na co dzień i żeby też zetknąć się właśnie z odbiorcą, którego też nie mają na co dzień, bo nawet już student jest zupełnie innym odbiorcą niż osoba, która w ogóle nie jest związana z jakąś tematyką.
Festiwal to przede wszystkim ludzie. I to tak jak mówisz, Patryk, to są ludzie, którzy spotykają się z dwóch różnych kierunków. czyli właśnie ten wykład i ten uczestnik, który chce jeszcze bardziej, może nawet czasami. Jak to mówi często profesor Orzechowski, ten najmłodszy uczestnik festiwalu jest najtrudniejszym, bo zadaje najtrudniejsze pytania. I może też troszeczkę naukowcy boją się właśnie tych najmniejszych uczestników, że zada im takie pytanie, że może nie do końca będzie wiedział, jak powiedzieć to w języku malucha. Mhm. Bo bardzo często naukowiec zna odpowiedź na każde pytanie, ale w języku naukowym. A powiedzieć pięciolatkowi, dlaczego niebo jest niebieskie, może być dosyć ciężkie.
Zdecydowanie. A wydaje mi się jeszcze, znaczy inna kwestia, że fajnie jest ze strony naukowca przynajmniej pokazać, dlaczego jego to pasjonuje. I umieć przełożyć to na to, żeby faktycznie zachęcić innych, wzbudzić sobie zaufanie. Ale też wydaje mi się, że bardzo ważną rolą jest właśnie ze strony organizatora, tego, kto inicjuje to wydarzenie ze strony festiwalu, żeby też pokazać ważne rzeczy. Tak jak właśnie kolej jest super na tym przykładem, żeby pokazać właśnie, jak działa organizacja tych wszystkich połączeń. Jak to się dzieje, że jeżeli w Warszawie, czy tam nie wiem, może lepszy przykład, że jeżeli w Gdańsku coś się stanie, to może oddziaływać na Kraków, bo połączenie jest zaprojektowane w ten sposób i coś się może stać, że jak się ten pociąg spóźni o 10 minut i z czego to wynika i żeby właśnie budować tą wyrozumiałość. Tak samo właśnie w nauce, że pokazać, że to jest trudny proces, że wymaga czasu i że to nie jest tak, że my przychodzimy do pracy, wlejemy dwa roztwory do jednej zlewki, nagle eureka, Nagroda Nobla, tylko to jest jednak trochę cięższe.
No i też to jest coś, że coś się dzieje, my z tego korzystamy na co dzień, czy z kolei, czy z nauki i zupełnie nie jesteśmy świadomi, bo nie potrzebujemy, ale też to zupełnie jest obok nas, jaka maszyneria, jakie potrzeby ogromne były, by w ogóle coś takiego stworzyć, działało, żeby ta kolej jeździła i tak naprawdę z tego korzystamy, a nie jesteśmy świadomi zupełnie jaki ciężar i ile osób nad tym pracuje, żeby to w prawidłowy sposób działało.
Dokładnie tak jak mówisz. Ja to ostatnio wszędzie nasze posty hashtaguję nauka jest wszędzie, bo nauka jest wszędzie. Pewne codzienne czynności wykonujemy odruchowo, a gdyby nie nauka, nie moglibyśmy na przykład czegoś zrobić. Więc nauka jest wszędzie. Tak.
I jeszcze tutaj, co jest dosyć ważne i właśnie na czym będziemy się chcieli skupić w tym podcaście, to też możemy do tego przejść, jest to, że to jest jednak proces powolny. Tak jak mówiłem, właśnie to nie jest tak, że przychodzimy jednego dnia, zrobimy dwa eksperymenty i Nagroda Nobla i nagle całe życie się zmienia ludzi, tylko to jest jednak dużo czasu. I my właśnie w tym podcaście, który jest z okazji 25. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, gdzie liczy się nauka wedle hasła przewodniego, chcemy pokazać tą perspektywę właśnie, jak te 20 ostatnie w Polsce między innymi przełożyło się na życie mieszkańców, po prostu na życie codziennych ludzi i gdzie to wszystko, co na pierwszy rzut oka może nie być dla nas zauważalne, bo to jest trochę jak żaba, która jest w gotującej się wodzie, nie? Że po prostu my siedzimy i jeżeli siedzimy w ciepłej wodzie i ta woda zmienia się o jeden stopień, to my nie zauważamy tego, że w pewnym momencie ta woda jest super gorąca i uważam, że w nauce jest trochę podobnie, to znaczy my codziennie pracujemy nad tymi innowacjami i w związku z tym gdzieś trochę zatraca nam się ten kontekst i dopiero spojrzenie na zasadzie choćby wyciągnąć telefon i przypomnieć sobie, jak telefon wyglądał 10 lat temu, no to człowiek się złapie za głowę w porównaniu do tego, jak smartfon wyglądał rok temu. A to jest jednak bardzo
w życiu codziennym wydaje się, że te telefony pojawiają się, niczym się nie różnią. Każdy jest reklamowany, że jest lepszy, szybszy, a tak naprawdę bierzemy go do ręki i w sumie telefon, no taki miałem ostatnio, po co mam kupować nowy. Ale tak naprawdę okazuje się, że w nieco dłuższej perspektywie, na przykład tych 25 lat, postęp jest ogromny.
Tak.
No mogę na swoim przykładzie powiedzieć, jestem dzieckiem lat 70., 80., więc dla nas posiadanie telefonu w domu stacjonarnego to był mega wynalazek, bo nie każdy go miał. Mhm. Często korzystało się z telefonu grzecznościowego u sąsiada na przykład. I przychodził sąsiad, mówił tam, o panie Zbyszku, telefon do pana.
Ja pamiętam jeszcze, ale to też tak na zasadzie przez mgłę, jak mój tata gdzieś kupował karty i chodził do budki telefonicznej i gdzieś rozmawiał, a słuchaj, bo mi się impuls kończy. I właśnie
tak.
To jest, to chcielibyśmy w tym podcaście gdzieś przekazać.
A tu trzeba nadmienić, że w Nowym Jorku usunięto ostatnią budkę telefoniczną w tym tygodniu.
O!
Więc to jest zmiana.
Znak czasów.
Tak.
Koniec, odchodzimy od pewnej epoki.
A warto tylko nadmienić, że nagrywamy w maju.
Tak, nagrywamy w maju 2022, tak. A festiwal będzie, no właśnie, festiwal będzie...
Kiedy?
tak naprawdę.
Kiedy rozpoczyna się pierwsze działanie festiwalu i czy to wszystko dzieje się równocześnie i jak wygląda to pod kątem organizacyjnym, gdzie można się udać w pierwszej kolejności, co można zobaczyć?
Tak, jak najlepiej, takie pierwsza rzecz, myślimy Dolnośląski Festiwal Nauki. Gdzie się udać, żeby dostać
wążę? www.festiwalwroc.pl. Na naszej stronie jest komplet wszystkich informacji. Tam najlepiej czytać nasze aktualności. Oczywiście Facebook, nasz fanpage na Facebooku też publikujemy na Instagramie. Natomiast wszystkie najświeższe informacje są zawsze na stronie internetowej. A wracając do pytania, to trzeba zacząć od początku. Organizacja festiwalu zaczyna się wrzesień, październik, rok wcześniej. Sam festiwal to w tym roku 15 września. Uroczysta inauguracja, która zawsze jest dzień przed rozpoczęciem festiwalu. W tym roku odbędzie się ona w wyremontowanej Auli Leopoldina.
I to też jest takie nawiązanie do tego, że 25 lat temu też rozpoczęło się to w Auli Leopoldina.
Zgadza się. Przez pewien czas aula była w remoncie, więc te inauguracje odbywały się albo na innych uczelniach, albo w ratuszu. Ale chcielibyśmy wrócić już na stałe też do Auli Leopoldyńskiej.
Ja byłem ostatnim rocznikiem studiów, który miał rozpoczęcie jeszcze na Auli Leopoldina i później był remont. I dopiero teraz się otwarło, więc ja dostąpiłem tego zaszczytu jako ostatnia osoba.
Tak, więc wracamy do Auli. No, od 16 września uczelnie i nasi współorganizatorzy zapraszają w swoje mury. Od 1 września, tu trzeba też zaznaczyć, że są prowadzone, najczęściej od 1 września są prowadzone zapisy na poszczególne wydarzenia. Niektóre z tych wydarzeń są otwarte dla każdego, który chce przyjść, to znaczy nie są prowadzone zapisy, są to wydarzenia, które są w dużych salach, albo wykładowca wie, że temat jest tak zawężony, że przyjdzie mała liczba odbiorców. Więc tutaj nie prowadzimy zapisów, natomiast na większość wydarzeń takich warsztatowych, pokazowych, na takich, których uczestnik sam coś robi, sam coś wykonuje, tu są prowadzone zapisy, bo często są to właśnie małe sale, laboratoria.
Które mają jakieś tam swoje ograniczone miejsce.
I gdzie trzeba przygotować wcześniej materiały dla uczestników.
Oczywiście, no tak.
We Wrocławiu jesteśmy przez kolejnych 5 dni. Do środy 21 września. Październik ruszamy w region, czyli wysyłamy naszych wykładowców jako taki znak wrocławskiej akademickości do 10 miast w regionie. Tam spotykają się często w szkołach, często w ośrodkach kultury, też w innych instytucjach, bibliotekach, ale też w muzeach, ale też w zamkach i pałacach, których wiedzą najwięcej i najlepiej. Więc tam ta lokalna społeczność, która często mieszka koło takiego pałacu, a mało o nim wie, mało wie o jego historii, może też uczestniczyć w takich zajęciach. Są to też wykładowcy, którzy ściśle prezentują swoją tematykę swoich badań naukowych. Jest to też okazja, żeby się spotkać z nimi właśnie osoby, które nie mogą przyjechać do Wrocławia, które chcą się spotkać z naukowcem, chcą mu zadać kilka pytań, porozmawiać z nim, dopytać. Mają wtedy taką okazję. Naukowiec jedzie do nich, jest możliwość porozmawiania, spotkania się i zobaczenia troszeczkę jego warsztatu pracy. Nasi naukowcy mają też wykłady w szkołach na Dolnym Śląsku i uczniowie i szkół podstawowych, i szkół średnich mają możliwość dopytania się o dalszą drogę edukacyjną. Więc jeżeli na przykład przyjedzie do nich geolog, który im pokaże cuda, takie, że hej, no to może później się zdecydują też na taką drogę naukową.
To jest coś, masz, Patryk, taką inspirację, powiedzmy, w swoim życiu, że coś stwierdziłeś, że cię tak nakierowało?
Gdzieś trafiłem, tak.
I stwierdziłeś, wow, dobra, jestem naukowcem, jedziemy.
Ja akurat z regionu nie jestem dolnośląskiego, tylko z wielkopolskiego i faktycznie jak byłem w szkole, to jeździłem na Uniwersytet Adama Mickiewicza. No i to było coś naprawdę imponującego. Wielokrotnie byłem zarówno na Wydziale Chemii, jak i Wydziale Biologii. Uniwersytet Poznański ma nowy kampus, więc te budynki były piękne, pachnące.
Oj, tak. Super kampus.
Więc to robiło duże wrażenie i to na pewno był jakiś taki czynnik, który sprawiał, że chciałem pójść w kierunku na pewno nauk ścisłych.
Mhm. U mnie to było tak, ja się trochę śmieję, tak gdzieś analizując życie, że mnie sama chemia odnalazła najpierw. Bo ja jako dzieciak strasznie lubiłem takie programy w telewizji, takie trochę naukowe, popularno-naukowe, to znaczy Pogromcy mitów. Chociaż jeden z takie pierwsze wspomnienie to chyba mam z Brainiakiem.
To był taki program.
To był program, który w dzisiejszych czasach absolutnie by nie przeszedł z powodów poprawności politycznej, ale pamiętam zawsze, że uwielbiałem te momenty, w których po prostu wzięli jakiś dwóch panów, nie wiem czy oni byli naukowcami, nie dociekałem do tego, ale oni byli umieszczeni w ringu bokserskim. Była runda pierwsza, jeden uczestnik robił jakiś eksperyment chemiczny, taki właśnie typowo pokazowy i drugi robił dokładnie to samo w drugiej rundzie. I zawsze szła jakaś pani oczywiście, bo to było tak jak te wszystkie gale bokserskie i ona szła z taką wielką kartą papieru czy tam inną tablicą i tam była napisana jakaś reakcja chemiczna substancji, która była tam używana. I ja zawsze z wypiekami na twarzy czekałem i czy to będzie super długi wzór, bo uwielbiałem super długie wzory. I no jakoś tak później konsekwentnie trzymałem się tej nauki. Było liceum, były studia, no i gdzieś też znalazłem się na tej drodze popularno-naukowej. I w sumie to jest pytanie, które też zawsze chcieliśmy zadawać z Patrykiem. Więc Bogusiu, czy w ciągu tych ostatnich 25 lat związanych z festiwalem, z nauką, z popularyzacją nauki, czy jest jakieś wydarzenie, książka, cytat, co właśnie było takie wyjątkowe i gdzieś cię naprowadziło na to, czy jest coś, co ewentualnie bardzo miło wspominasz właśnie z tej perspektywy tych 20-25 lat?
No, mój kierunek studiów, który ukończyłam. Ja studia podjęłam już w wieku dorosłym i na to naprowadził mnie też festiwal. Była taka edycja festiwalu, pamiętam, która się odnosiła też do Korczaka. Mieliśmy taki panel imprez, nie ma dzieci, są ludzie. Wtedy mieliśmy dosyć dużo imprez, które były przygotowane przez pedagogów, psychologów od nas z Uniwersytetu Wrocławskiego. I bardzo mi to wtedy zainspirowało. Sobie pomyślałam, że fajnie by było wiedzieć więcej. Mhm. I zrodził się pomysł na moje studia, najpierw licencjackie, potem magisterskie. I rzeczywiście fajnie wiedzieć więcej.
Okay.
Pomogło mi to troszeczkę w byciu mamą. Bo pewne, każda mama to zna.
Domowy pedagog.
Tak, dzieci pedagogów powiedz są najgorsze.
Ojejku.
Ale każda mama to zna, że teściowa, ciocia albo pani na ulicy powie, a dziecko powinno mieć czapeczkę, a nie tak robisz, a to się powinno robić tak. Więc ja wiem, że to co robiłam wychowując moje dziecko było dobre. Było zgodne z zasadami nauki, a przede wszystkim było zgodne z zasadami, jakie promował Korczak już ponad 100 lat temu, prawda? Więc no nie ma dzieci, są ludzie. Trzeba o tym pamiętać, że to jest mały człowiek, mały taki troszeczkę jak my, który już trzeba go ukształtować, owszem, ale już takie cechy charakteru ma swoje. I trzeba dopasować troszeczkę to, jak go uczymy, w jaki sposób go kształtujemy do tego, co on lubi, a czego nie lubi. Mhm. Więc tak, festiwal był dla mnie inspiracją na dalszą drogę życia.
To myślę, że to nie była taka wyjątkowa, pojedyncza historia, tylko faktycznie to zetknięcie się z tak szeroką tematyką. Festiwal obejmuje wszystkie gałęzie nauki, więc każdy mógł zetknąć się z czymś, co go dalej mogło pokierować. I to na pewno nie jest taka wyjątkowa, pojedyncza historia.
Tak,
takich historii
się jednak składa w jedną całość. Nie?
A tych historii
nie był taki wstałem rano i nowy człowiek, tylko jednak coś większego.
Natomiast mamy jeszcze taki przykład nasz biurowy, koleżanki, która przyszła do nas do pracy jako studentka. Okazało się, że pochodzi z jednego z miast, do którego festiwal docierał już od paru lat. Była uczennicą liceum, które brało udział właśnie w spotkaniach z naukowcami z Wrocławia. Przyjechała na studia do Wrocławia, pracowała w biurze jako studentka, pomagała nam tutaj organizacyjnie. Ukończyła studia, została na uczelni. Bardzo pozdrawiam panią doktor Martę Śleziak. Jest teraz naszym wykładowcą, który bierze czynny udział w festiwalu, który przygotowuje niesamowite zajęcia i zabawy z językiem polskim, które wydaje nam się, że język polski to zawsze były takie nudne lekcje, prawda? No nie z panią doktor.
Okej, okay, dobrze.
Ja się czyli w tym roku też będzie można na pewno wybrać się na zajęcia prowadzone przez panią doktor.
Siła pani doktor jest w tym, że...
Pani doktor sama to
znajdzie. Tak. Jest w tym, że bardzo lubi kontakt bezpośredni z uczestnikami. Poprzednie 2 lata pandemicznych edycji festiwalu uniemożliwiły nam ten kontakt bezpośrednio z uczestnikiem. Także poprzez taką dużą imprezę plenerową, którą organizujemy co roku, jak Park Wiedzy. Jest to weekend przed festiwalem, taka zapowiedź festiwalu, gdzie na różnych stoiskach pani dr Śleziak zorganizowała mobilną poradnię językową. Natomiast nie siedziała tam osoba, która wie wszystko i najlepiej ze słownikiem i nie pouczała innych. Było to zorganizowane w formie zabaw, konkursów, także z wykorzystaniem przeróżnych dziwnych słowników, których tutaj tytułów nie przytoczę. Ale no niestety edycja festiwalu jeszcze bez Parku Wiedzy, bo jeszcze mamy pewne obawy co do organizacji takich większych imprez, ale myślę, że przyszły rok to już tak ruszymy z kopyta także z Parkiem Wiedzy i wtedy ta mobilna poradnia językowa również się znajdzie na jednym ze stanowisk.
Ja tak tylko dopowiem właśnie, że Park Wiedzy jest na terenie Promenady Staromiejskiej, koło Teatru Lalek.
Tak.
Zresztą to były moje pierwsze wspomnienia z festiwalem, Dolnośląskim Festiwalem Nauki, gdzie ja jako organizator już, współorganizator z Wydziału Chemii właśnie mieliśmy tam swoje stanowiska i robiliśmy pokazy chemiczne, ale też gdzieś w ramach przerwy, bo stwierdziłem, że no z jednej strony faktycznie organizuję i gdzieś popularyzuję tę naukę, no to stwierdziłem, że bo było nas kilka osób, to teraz wyróbcie, ja idę sobie pozwiedzać inne stanowiska, bo jest tych namiotów kilka, też jest z kilku uczelni i faktycznie ja pamiętam chyba, najbardziej w pamięć mi zapadły, no poza eksperymentami fizyków, bo trzeba było patrzeć, co robi konkurencja i Akademią Wojsk Lądowych, która poprzychodziła z różnymi sprzętami, które można było sobie dotknąć, to zawsze jest gdzieś ten kontakt z bronią zawsze jest taki dosyć ekscytujący. To pamiętam jeszcze warsztaty synologiczne, pisanie po chińsku, właśnie robienie tam nawet tak zgodnie ze sztuką, nie, że długopisem, tylko pędzlem, robienie tego tak faktycznie, żeby to była sztuka, a nie żeby tylko napisać. To było jedno z takich wspomnień, które bardziej pamiętam. A i jeszcze biolodzy przynosili owady. I wiem, że tam dostałem po głowie, bo znaczy dostałem reprymendę, że nie mówi się bąk, tylko czmiel.
No dobrze, to w takim razie mamy tą serię rozmów, liczymy na ciekawe rozmowy, właśnie na to zetknięcie się światów nauki i o tym, by o tym porozmawiać, a także żeby porozmawiać o tym, jak przez 25 lat ta nauka i jej wpływ zmieniał nasze życie, nasz otaczający nas świat. A jakie masz ty oczekiwania od tych rozmów? Czego byś się spodziewała? Co można byłoby na nich usłyszeć? Co byłoby takiego ciekawego?
Jakiś insight, tak. Zdradź nam, proszę.
No właśnie.
Nam, słuchaczom, my wiemy.
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że będą to osoby, które reprezentują różne dziedziny nauki. I nauki ścisłe. I wydaje mi się, że ciekawym będzie posłuchanie ich spojrzenie na 25 lat w nauce. Bo często wydaje nam się, że albo to jest mega przeskok, 25 lat to przecież ojej.
Dla nas to całe życie z Patrykiem. Tak. Praktycznie.
A czasem wydaje nam się, że 25 lat przecież to tak niewiele. Przecież no ludzkość już tyle wieków przetrwała, już tyle tworzy. Natomiast przenosząc się gdzieś tam w czasie, XIV-XV wiek, myślę, że 25 lat w nauce to bardzo długi okres był wtedy.
Ja myślę też, że to będzie bardzo zależne od konkretnej osoby i od dziedziny, gałęzi, którą się zajmuje, bo 25 lat temu, może nie, że informatyki na przykład nie było, ale prawie jej nie było.
No w Polsce wydaje mi się, że niekoniecznie. To się dopiero w Stanach Zjednoczonych zaczynał ten boom na komputery i na
No właśnie, więc
nie?
Dla takich ekspertów na przykład to jest no rozwój, cały rozwój jego dziedziny. A niektórzy, którzy zajmują się może sztuką.
Bo sztuka też będzie między innymi.
I tak tego typu dziedzinami, to ten rozwój mógł być bardzo taki spokojny.
No i z drugiej strony ja sobie trochę zadaję pytanie, okej, no sztuka, no ludzie malowali obrazy, malują i malować będą, więc gdzie tutaj 25, 100
no właśnie,
lat,
czy
po prostu
się
sztuka nowoczesna, stara, nowa i jak
czy
to tam każdy nazywa, nie?
Czy w warsztacie, czy w technikach coś się specjalnego zmieniło, czy
wygląda? Sztuczna inteligencja robi obrazy teraz.
No właśnie, czy te nowoczesne technologie też mają przełożenie na daną dziedzinę?
No właśnie, my się wypowiadamy tu jako laicy sztuki tak naprawdę, a myślę, że naukowiec, który się zajmuje tym od lat, może nam naprawdę ciekawych odpowiedzi udzielić.
Dokładnie. Ten podcast, nie musicie się na niego zapisywać, tak jak na większość wydarzeń, jest dostępny dla każdego. I właśnie my będziemy chcieli uzyskać tę esencję, to przekazanie tych 25 lat dla każdej dziedziny, nie tylko nauk biologicznych, chemicznych, ale faktycznie właśnie sztuki, muzyki i wszystkiego, co się da. No, każdej dziedziny tutaj, jaka jest we Wrocławiu, bo tak naprawdę wszystkie uczelnie są tutaj zamieszane, prawda?
Wszystkie uczelnie i Akademia Wojskowa, i Akademia Sztuk Pięknych, i Akademia Muzyczna, i wszystkie uniwersytety, i Politechnika nasza wrocławska, i dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk. Jest to Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej.
Serdecznie zapraszamy Was do odsłuchania rozmów. Mamy nadzieję, że ta rozmowa zachęciła Was i może chociaż odrobinę jakąś ciekawość zasiała do tych rozmów, także kolejne odcinki będziecie mogli słuchać już niedługo i regularnie, codziennie. No i bardzo dziękujemy za tę rozmowę i mamy nadzieję do usłyszenia.
Do usłyszenia w następnych odcinkach.
Dziękuję. Nauka jest wszędzie.
Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków.
Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na festiwal@uwr.edu.pl i daj nam znać, co myślisz.
Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.